Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Na terenie konsulatu RP w Sydney z okazji Polskiego Narodowego Święta Konstytucji 3 maja odbyła się uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele polonijnych organizacji i lokalnych australijskich władz. Spośród honorowych gości głos zabrali gubernator Nowej Południowej Walii, jej ekscelencja Margaret Beasley oraz przewodniczący Stanowej Izby Legislacyjnej Nowej Południowej Walii Ben Franklin z Legislative Council of New South Wales Parliament. Uroczystość mistrzowską prezentacją znanych utworów największych polskich kompozytorów uświetnił światowej klasy pianista Rafał Łuszczewski. Po koncercie miałam przyjemność rozmawiać z gospodarzem wieczoru, konsulem RP w Sydney. Zapraszam zatem na to spotkanie z konsulem Piotrem Rakowskim i rozmowę o samym święcie 3 maja, polskiej konstytucji sprzed ponad 200 lat oraz o odniesieniu zapisanych w niej wartości do obecnych, nowoczesnych czasów. Mam przyjemność rozmawiać z konsulem RP w Sydney, panem Piotrem Rakowskim. Jesteśmy właśnie na terenie konsulatu RP. Trwa uroczystość z okazji rocznicy Święta Narodowego Konstytucji 3 maja. Panie konsulu, jak pan ocenia samą tą uroczystość na obczyźnie, tu w Australii, odległej Australii, i jak reaguje na to Polonia, która tutaj mieszka od wielu, wielu lat?
Szanowni państwo, muszę powiedzieć, to jest pierwsza uroczystość 3 maja, którą obchodzę jesienią, więc to jest dla mnie też pewne nowe doświadczenie. Natomiast mówiąc już tak bardzo poważnie, to przyznam, wydaje mi się, że koncert, który zaproponowaliśmy, przyjmujemy takie założenie w konsulacie, że o ile Święto Niepodległości listopadowe, 11 listopada jest przeznaczone dla Polonii, o tyle Święto 3 maja ma ten charakter, nazwijmy go, międzynarodowy. Więc chcemy też poza Polonią zaprosić Australijczyków, korpus konsularny, który tutaj jest, żeby też trochę o tej naszej historii i o tej naszej tożsamości, niepodległości, rozwoju konstytucjonalizmu opowiadać tutaj na antypodach. Wydaje mi się, że ciężko mi oceniać, bo jestem gospodarzem tego wydarzenia, ale pomysł, aby z jednej strony był to koncert, gdzie jest dużo polskich kompozytorów, w wybitnym wykonaniu polskiego pianisty pana Rafała Łuszczewskiego. No myślę, że był jakimś takim jednak wyróżniającym się elementem, pokazującym, no, co zresztą podkreślała zarówno pani gubernator, jak i przewodniczący Izby Wyższej Parlamentu w Nowej Południowej Walii, że jednak ta polska kultura, muzyka, ten uniwersalny przekaz, no nawet tutaj, tak daleko, te kilkanaście tysięcy kilometrów od Polski, jest znany i dociera. Ale z drugiej strony też nie ukrywam, że dla mnie jako konsula i gospodarza tego wydarzenia, no właśnie miało znaczenie to, że poza Polonią właśnie ten przekaz, żeby dotrzeć do korpusu i dotrzeć do Australijczyków, jakoś symbolicznie się uzewnętrzni, bo jednak obecność najwyższych władz tutaj w stanie jest jakimś tego potwierdzeniem. To, co czy pani gubernator, czy przewodniczący Izby Wyższej mówili w swoich przemówieniach, nawiązując i do naszej historii, ale też do współczesności, o czym ja w swoim przemówieniu mówiłem, starając się czytać Konstytucję 3 maja przez współczesne okulary i zastanawiając się, co znaczy państwowość i co znaczy swoboda do wyrażania własnej woli przez naród, przez społeczeństwo. Szczególnie ważne teraz, czy w kontekście wojny w Ukrainie, czy w kontekście różnych polaryzacji dziejących się na świecie, chwiejących sojuszy, zmieniających się porządków, odwoływania się do siły, do próby użycia siły, czy wręcz do użycia siły. No to jak poczytamy Konstytucję 3 maja, która jednak mówiła o tym, żeby ten trójpodział władzy wprowadzić i jakoś pokojowo współistnieć w społeczeństwie, włączając przecież w to chłopstwo, zmieniając w ogóle koncepcję narodu jako taką. I to było jednak dla mnie dużą satysfakcją, że to rezonowało również w wystąpieniach pani gubernator i pana przewodniczącego. Więc wydaje mi się, że, jeśli mogę nieskromnie powiedzieć, że chyba ten cel udało się osiągnąć. I ten wieczór, poza takim standardowym wymiarem święta narodowego, no jakoś się trochę broni.
A w odniesieniu do Polonii Australijskiej, święto 3 maja, w momencie, kiedy mieszkamy w kraju, w ojczyźnie, święto 3 maja często tak się słyszy od osób, które mieszkają w Polsce, że ono staje się taką no prawie że codziennością, bo cały czas się o tym mówi. Że Polacy na stałe zamieszkali w Polsce, się do tego przyzwyczajają. Czy myśli pan, że my tutaj, mieszkając w Australii tak daleko i no często przez 30, 40, 20 lat, czy my się nad tym bardziej zastanawiamy?
Wydaje mi się, że my się bardziej zastanawiamy nad sobą, nad swoim krajem, nad kulturą, nad polskością, niż przy całym szacunku nad XVIII-wiecznym dokumentem, nawet nie wiadomo jaki byłby przełomowy. Nad wydarzeniem może, ale też odnoszę...
Nad znaczeniem tego.
Nad znaczeniem, tak, ale też mi się wydaje, że jakkolwiek symbolicznie święto 3 maja, no bo to jakaś taka ostatnia próba utrzymania tej niepodległości, która no, znalazła swój wymiar w pierwszej europejskiej, a drugiej na świecie spisanej konstytucji, mimo wszystko w jakimś sensie jest może nieco bardziej odległa, niż tak jak porównuję z moim pierwszym doświadczeniem ze świętem niepodległości listopadowym, że ta niepodległość i ta Polska odmieniana przez wszelkie przypadki, bo jednak wróciła na łono mapy Europy, no jest bardziej w takim symbolicznym i wyraźnym wymiarze, no niż konstytucja, nawet jeśli ona była bardzo szczególna.
Wartości, które zawiera sobie konstytucja, mogą właściwie mieć zastosowanie jak najbardziej w dzisiejszych czasach, w XXI wieku. Tam się mówi o tej równości. Jak pan postrzega to w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej?
No dla mnie to ma kolosalne znaczenie. Ja akurat należę do tego, może nawet nie tyle co pokolenia, ale zgadzam się z takim poglądem, że jednak Polska kiedyś w przeszłości no była jednak ograniczona do niewielkiej grupy społecznej, która decydowała o jej przyszłości, czyli do szlachty. No i tutaj dla mnie te fragmenty konstytucji, które mówią o włączeniu de facto ponad 70%, jeśli nie więcej, społeczeństwa do upodmiotowienia go, do nazwania po prostu suwerenem, tak, tego narodu i ta całkowita wola narodu uwieczniona w konstytucji czy w państwowości, no właśnie uwzględnia wszystkich jej mieszkańców, a nie wąską grupę. I w tym sensie ta inkluzywność XVIII-wieczna, jakby nie było, zmieniająca...
No, jakieś... Niesamowite.
Tak, zmieniająca w ogóle paradygmat tego myślenia, czym jest naród, czym jest społeczeństwo, czym są Polki i Polacy. Więc to nagle się stało i to było, no, jakby nie było przełomowe. Ciekawe to w wystąpieniu, o czym też nie wiedziałem, mówiła pani gubernator, że podobnież przy pisaniu polskiej konstytucji nie było żadnego prawnika. Ale może to i dobrze, bo prawnicy sami mają, jestem z wykształcenia, prawnikiem mają tendencję do komplikowania spraw. Tak, więc to jest jakiś przełom. I teraz no pytanie, jak będziemy postrzegać społeczeństwo. Niektórzy mają tendencję do uwzględniania czy mówienia o tym, że ktoś należy do tego społeczeństwa, ktoś nie, lubimy dzielić. I mówię bardzo ogólnie, nie wskazuję tylko na nas, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi. No to właśnie to sięgnijmy do XVIII wieku. To wtedy przecież przełom, nazwijmy go kopernikański w myśleniu o konstytucyjności, doprowadził do tego, że jednak rozszerzyło się myślenie o tym, kto jest narodem, kto jest społeczeństwem. Dla mnie to jest inspirujące. Jeśli mamy sięgać do czegoś, to bardziej bym sięgał jednak do tej inkluzywności, do tego szerokiego, że każdy jest właściwie sobie równy. To jest prawdziwa równość, tak?
I godność. No i sobie. Prawo narodu do samostanowienia. Sytuacja obecnie w centralnej Europie, w Ukrainie, no kłóci się z tymi wartościami z ponad 200 lat. Jak człowiek, który zadaje sobie takie pytania, w ogóle może zrozumieć tą obecną sytuację?
Proszę Państwa, ja jestem konsulem, który przekroczył 50 lat. W służbie już jestem trochę, mam swoje doświadczenie, ale jakoś trochę jednak pozostaje naiwny. Dla mnie w stosunkach międzynarodowych używanie argumentu, że użyjemy siły lub jej używamy, żeby regulować własne interesy, przeczy całkowitemu myśleniu o tym, że narody mają prawo do samostanowienia i decydowania o sobie. Czyli cała ta w ogóle koncepcja, że teraz znowuż wrócimy do idei, że tylko silniejsi decydują o świecie, a słabsi się mają dostosowywać. Jest dla mnie zaprzeczeniem w ogóle podstawowych, uniwersalnych wartości wpisanych w kluczowych dokumentach międzynarodowych, zaczynając od Karty Narodów Zjednoczonych. Czy naród liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców, obywateli, czy liczy 300 milionów, nie ma znaczenia. Dla mnie narody są równe. Oczywiście nie mówimy to o wymiarze takim praktycznym i wpływie. Oczywiście mając większe zasoby możemy więcej, ale mimo wszystko trzymajmy się pewnych wartości. Skoro kraje są równe, to też obywatele są równi. Zaczniemy moim zdaniem przecinać ten paradygmat, uznawać, że okej, wróćmy do czasów trochę quasi-średniowiecznych. Silniejszy władca, słabszy władca. To obawiam się, że taka spirala, że to ci silniejsi, mocniejsi będą decydować o wszystkim ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, z mojego punktu widzenia jest nieporozumienie.
Czyli warto zastanowić się nad tymi ideami, warto się zastanowić nad bardzo czystymi właściwie wartościami, które są zapisane. Można powiedzieć, że to są czyste wartości, które są zapisane w naszej Konstytucji 3 maja.
Jak to kiedyś ktoś powiedział, nie ma uniwersalnych systemów, pozbawionych wad systemów politycznych. Skoro nie ma, no to musimy akceptować rzeczywistość mniej więcej taka, jaka istnieje. Ale żeby ją akceptować, to musimy mieć jakiś drogowskaz, jakiś kierunek, który nam coś wyznacza. I teraz odwołanie się do takich uniwersalnych wartości, inkluzywnych, prawo człowieczych, to można zaryzykować tezę. No ale jeśli porównamy współczesne dokumenty odwołujące się do praw człowieka, no to mówienie o równości różnych grup społecznych jest jak najbardziej w to się wpisuje. No i w tym sensie mamy prawo też jako Polacy być dumni, że to my w XVIII wieku, nawet jeśli był określony kontekst polityczny i historyczny, byliśmy w stanie coś takiego przyjąć, zaakceptować, pokazać. Oczywiście potem Targowica i potem kolejne rozbiory, ale sama próba, same takie intelektualne zmierzenie się z tym, że zróbmy coś nowego, jakby nie było przełomowego, to osobiście wolę się odwoływać do tego niż do brutalnej siły albo wręcz nawet handlu w stosunkach międzynarodowych, że jeden kraj będzie kupował drugi. Nie, nie, wróćmy jednak do uniwersalnych wartości.
Moim Państwa gościem był konsul generalny RP w Sydney, pan Piotr Rakowski, a spotkałam się z nim na uroczystości z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 maja, która odbyła się na terenie konsulatu RP w Sydney.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.